Tak, raz 15. Jest ok? Dobrze. Jak widzicie, droga do uzdrowienia jest czasami do wejścia w ponadnaturalną sferę jest długa, pełna zniechęcenia, czasami próbująca zabić naszą wiarę. Tak to wygląda. Ale ci, którzy są wierni do końca, będą oglądać różne niesamowite rzeczy. Dobrze. Dobra. A dzisiaj mówimy o bardzo ważnym temacie. Tak jak się przygotowywałem do niego, to coś mi tam mocno tak zaczęło świtać. Będziemy mówić na temat niewiary. Zaczęliśmy mówić tydzień temu, tak? Tydzień temu na temat niewiary. Dzisiaj będziemy to kontynuować i ja myślę, szczerze mówiąc, że to jest kluczowe. To jest kluczowe. Dzisiaj mi się coś zapaliło tak w głowie. Mówię, to jest kluczowe. Jest kluczowa rzecz, jeśli ją zrozumiemy, to pójdziemy dalej. Jesteśmy ciągle w podróży, tak? Nie będziemy się poddawać, przynajmniej ja nie. Mateusza 17 rozdział, wersety od 19 do 20. Fragment znany. Wtedy przystąpili, może tak, przeczytam o 14, żebyśmy złapali kontekst. I gdy przyszli do ludu, przystąpili do niego, człowiek upadł przed nim na kolana i rzekł: Panie, zmiłuj się nad synem moim, bo jest epileptykiem i źle się ma. Często bowiem wpada w ogień i często w wodę i przywiodłem go do uczniów Twoich, ale nie mogli go uzdrowić. A Jezus odpowiadając rzekł: O rodzie bez wiary i przewrotny, jak długo będę z wami, dokąd będę was znosił? Przywiedźcie mi go tutaj. I zgromił go Jezus i wyszedł z niego demon i uzdrowiony został chłopiec od tej godziny. Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i powiedzieli, dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić. A on im mówi, dla niedowiarstwa waszego, bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze przenieś się stąd tam, a przenieście się i nic niemożliwego dla was nie będzie. Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej jak tylko przez modlitwę i post. Tutaj w tym fragmencie od 14 do 21 dwa razy Chrystus gromi niewiarę. Mówi o tym po pierwsze o rodzie bez wiary, jak długo będę z wami, a później w 20 wersecie, kiedy uczniowie go pytają, dlaczego nie mogliśmy uzdrowić tego człowieka, dlaczego nie mogliśmy wyrzucić tego demona, on powiedział, dla niedowiarstwa waszego. Dwa razy Chrystus w ciągu 7 wersetów mówi o niewierze. Powiedzieliśmy sobie tydzień temu, że kluczem do zwycięstwa nie jest wielka wiara, bo Chrystus nigdy nie mówił o wielkiej wierze. Chrystus zawsze podkreślał Mateusza 17 od 14 do 21. I mówiliśmy sobie o tym, że kluczem nie jest wielka wiara, bo Chrystus powiedział, gdybyśmy mieli wiarę jak ziarnko gorczycy. Tak? Mówiliśmy sobie, że ziarnko gorczycy to jest najmniejsze ziarenko. Gdybym wam pokazał ziarnko gorczycy stąd, to trudno byłoby je w ogóle dostrzec. Więc Chrystus nie mówi o wielkiej wierze. On nigdy nie mówił o wielkiej wierze. Żebyśmy mieli wielką wiarę. Chrystusowi wystarczy odrobina wiary, aby móc w nas działać. I powiedzieliśmy sobie, że problemem jest niewiara w nas. I mówiliśmy sobie o tym, że można mieć jakiś pokład wiary w sobie, ale można mieć też niewiarę. To, co blokuje Boże działanie, to nie wielkość bądź małość naszej wiary, ale wielkość bądź małość naszej niewiary. To blokuje Boże działanie. I teraz uczniowie, zobaczcie na tą sytuację. Uczniowie wypędzali już demony, uzdrawiali już chorych, bo Chrystus dał im ten autorytet, dał im tą moc. Jakkolwiek tutaj zobaczyli coś, co ich być może przeraziło, co spowodowało, no i co teraz? i nie mogli się pozbyć tego demona. Jeśli oglądasz prawdziwe manifestacje demoniczne u ludzi, to jest to przerażające. Zupełnie szczerze, to jest przerażające. To może spowodować, że nie będziesz spał przez kilka nocy później. To jest przerażające, kiedy zauważasz manifestację, realną manifestację zła, nienawiść, którą ma diabeł do człowieka, co potrafi zrobić z człowiekiem. Bardzo często jest tak, że przy wyganianiu demonów, demony chcą zabić człowieka, w którym mieszkają. Chcą go zabić. Więc zaczynają go dusić, czyli on sam, fizycznymi oczami, on sam zaczyna siebie dusić, on wymiotuje, on robi różne rzeczy i to może cię przerazić. I prawdopodobnie wyglądało to tutaj tak, że zaskoczyło to uczniów Chrystusa i oni nic z tym nie mogli zrobić. Nic z tym nie mogli zrobić. Opierali swoją wiarę bądź niewiarę na tym, co widzieli. Tak? I o tym dzisiaj będziemy mówić. Kiedy Chrystus podszedł do tego człowieka, to jest bardzo krótka rzecz, zgromił go Jezus i wyszedł z niego demon i uzdrowiony został chłopiec od tej godziny. I to jest koniec historii. Chrystus, kiedy modlił się o chorych, Chrystus, kiedy wypędzał demony z ludzi, nigdy nie podchodził z jakimkolwiek ułamkiem niewiary. Ale zawsze podchodził z pewnością autorytetu, który dał mu Bóg. Zawsze była pewność, że demony, że choroby są mu podległe. Musimy zrozumieć tutaj jeszcze jedną rzecz, że Chrystus, będąc na ziemi, nie korzystał z Bożej mocy. Nie korzystał z swojej Bożej pozycji. On był Bogiem, ale stał się Synem Człowieczym. Chrystus był Bogiem na ziemi, ale nie korzystał z Bożej pozycji. Więc on nie był Bogiem chodzącym po ziemi. Wielu ludzi mówi, no co to był za problem? Nie, Chrystus pokazał, dał nam przykład do naśladowania i powiedział, żebyśmy go naśladowali. Jakby Chrystus mógł powiedzieć do nas, żebyśmy go naśladowali, będąc Bogiem, żyjąc jak Bóg, a my jesteśmy tylko ludźmi, no to jak mamy być Bogami? Nie, Chrystus był Synem Człowieczym na ziemi i korzystał z mocy Ducha Świętego, która była mu dana tak samo jak nam jest dana. Co więcej, Chrystus powiedział w Ewangelii Jana, że będziemy większe rzeczy czynić niż On. Nie czytamy w Biblii o tak masowych nawróceniach, uwolnieniach, jakich doświadcza Reinhard Bonnke w Afryce. Chrystus nie miał krucjat, gdzie przychodziły setki tysięcy ludzi i 40 tysięcy było uzdrawianych, a 20 tysięcy było uwalnianych. Obecnie chrześcijanie robią większe rzeczy niż Chrystus. Ale musimy pamiętać o jednej rzeczy, że to, co zrobił Chrystus za każdym razem, kiedy podchodził do choroby, kiedy podchodził do uwolnienia, nie było ułamka niewiary. Była całkowita pewność, tak, że to się za chwilę stanie, że to się za chwilę zamanifestuje i o tym będziemy mówić. I teraz ten fragment, mówiłem wam już o tym, kiedyś wspomniałem o tym, ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej jak tylko przez modlitwę i post, jest bardzo często źle interpretowany. Bardzo często się mówi, że ten rodzaj demonów wychodzi przez modlitwę i post, co jest bez sensu. To jest absolutnie bez sensu. Taka interpretacja jest bez sensu. Dlatego, że w Mateusza 9 rozdziale, wersety od 14 do 17, możecie sobie to przestudiować w domu, czyli chronologicznie sytuacja, która miała miejsce wcześniej, przyszli uczeni w piśmie faryzeusze do Chrystusa i powiedzieli, dlaczego twoi uczniowie nie poszczą? A Chrystus im powiedział, dopóki oblubieniec jest z nimi, to nie będą pościć. To jest bez sensu. Nie można starej szaty przykładać do nowego, wiecie o co mi chodzi. Czy wlewać starego wina do nowych bukłaków, tak? Chrystus mówi, to nie jest czas teraz, jak jestem z nimi, aby oni pościli. Ale kiedy już oblubieniec zostanie wzięty, wtedy będą pościć. I bez sensu by było w tym momencie, kiedy osiem rozdziałów dalej jest sytuacja, kiedy mówi, rodzie bez wiary, taki rodzaj, nie wiedzieliście o tym, że taki rodzaj wychodzi przez modlitwę i post? Nie wiedzieliście o tym? byłaby to sprzeczność. Jeszcze niektórzy ludzie mówią, że tego fragmentu w ogóle nie było w oryginalnych manuskryptach. Tak? Tak samo jak nie było w oryginalnych manuskryptach według tych ludzi końcówki Ewangelii Marka 16. I tutaj trzeba uważać. Musimy pamiętać o tym, że ludzie zawsze chcą usprawiedliwić swoją bezmoc, swój brak chodzenia w autorytecie Bożym, wymyślając różne rzeczy. Nawet jeśli, posłuchajcie, nawet jeśli nie było tego w większości manuskryptów, to jednak w sporej części to było. I jakoś Bóg postanowił, że to ma być. I ja wam dzisiaj pokażę, jaki to ma sens i o co chodziło diabłu, żeby tego tutaj nie było. Sataniści poszczą trzy razy w ciągu tygodnia. Profesjonalni okultyści wyznają moc postu. I diabeł o tym wie. Wielu chrześcijan, wiele kościołów uważa, że nie ma potrzeby, abyśmy pościli. Tak, jeśli chcesz żyć takim życiem, takim, wiecie, wyluzowanym, że chcesz uciekać przed demonami, chcesz wysyłać ludzi do lekarza zamiast się modlić o nich, to żyj takim życiem. Będziesz zbawiony, ale żyj takim życiem. Chrystus powiedział, to jest ewidentnie, lingwistycznie, podmiot tutaj, chodzi o niedowiarstwo, że ten rodzaj niewiary wychodzi przez modlitwę i post. Ja wam pokażę, jaki to ma sens. I teraz, zanim dojdziemy do tego, chcę wam powiedzieć o trzech rodzajach niewiary. Trzy rodzaje niewiary. To jest prosty temat. Pierwsza rzecz to jest niewiedza. Ludzie po prostu nie są świadomi, że przez krzyż Chrystusa również masz uzdrowienie. Ludzie nie są świadomi. Są chrześcijanie, którzy nie są świadomi. Po prostu. To jest bardzo prosta rzecz. Musisz się zagłębić w Boże Słowo. Musisz pozwolić, aby Boże Słowo mówiło do ciebie bez żadnych twoich filtrów. Musisz mieć chęć, aby zbadać ten temat i zmieni się twoje myślenie. Po drugie, już są te książki, zapomniałem o nich wczoraj powiedzieć, Chrystus jest lekarzem, to jest książka z 1923 bądź 4 roku napisana przez gościa, który był niesamowicie używany przez Boga w uzdrowieniu. To jest na pewno najlepsza książka o uzdrowieniu, jaka jest na rynku. To jest po prostu mistrzostwo świata. To nie jest książka, która, wiecie, do której się podchodzi tylko raz. Ja przeczytałem dwa zdania, które mocno zmieniły moje myślenie. Ciekawe, że to kosztuje tylko 15 zł. Kup sobie to. Zagłębij się w to. Czytaj to z Biblią. A Bóg zacznie ci otwierać oczy. To jest trochę tak, jakbyś chodził z kartą do bankomatu, gdzie ktoś ci podaje numer PIN, żebyś mógł pójść i ktoś ci mówi, kiedy kartę włożysz do bankomatu, na twoim koncie jest 200 tysięcy, a ty w to nie wierzysz i umierasz i Bóg mówi, miałeś to do wykorzystania. Mogłeś żyć dłużej, nie musiałeś umierać z głodu, ale ty z tego nie skorzystałeś. I wielu chrześcijan, mówiliśmy sobie o tym, nie umiera w Bożym czasie. Wielu chrześcijan, kiedy chorują, szukają sensu swojej choroby. Szukają sensu swojego cierpienia. Jaki ma sens twoja choroba? Jaki to ma sens? Jaka to jest inspiracja dla mnie, że widzę, jak umierasz na moich oczach? Jaka to jest inspiracja dla mnie? Ty się masz temu przeciwstawić. Tak? Musisz. Pierwsza rzecz to jest ignorancja, nieświadomość, że Bóg chce uzdrawiać. Druga rzecz, trudniejsza rzecz, to jest niewłaściwa doktryna w kontekście uzdrowienia. Jakby się tak bardziej nad tym zastanowić, to wygląda to tak. Nikt nie wątpi w to, że kiedy ktoś szczerze oddaje życie Chrystusowi, no powiedzmy jeszcze płacze przy tym, jest wzruszony, pokutuje. Nikt nie wątpi w to, że stało się to, o czym mówi Biblia. Człowiek stał się Bożym dzieckiem, stał się Bożą własnością, nie stał się doskonały, ale Duch Święty zaczął w nim mieszkać. I mówimy mu, jakbyś umarł teraz, by cię ciężarówka potrąciła, jesteś w niebie. Nikt w to nie wątpi. Modląc się o chrzest Duchem Świętym, o ludzi, też widzimy, że Bóg to czyni, Bóg to robi. Nie ma z tym żadnego problemu. Nikt nie podchodzi z niewiarą do tego tematu. Kiedy widzimy opętanych ludzi, kiedy modlimy się o nich, to widzimy demonstrację. Znaczy nawet nie musimy się modlić. Mamy nakazać, aby demony wyszły. I widzimy demonstrację Bożego Królestwa i wszystko jest okej. Okay. Przychodzi element uzdrowienia, który pochodzi z tego samego Bożego Słowa. Który jest inspirowany przez tego samego Boga, który chrzci Duchem Świętym, zbawia i uwalnia opętanych ludzi. I nagle tutaj się pojawia problem, bo problem, kwestia uzdrowienia nie jest tak prostą rzeczą jak pozostałe trzy rzeczy. Są pewne wspólne rzeczy, ale czasami, żebyśmy doznali uzdrowienia, żeby ludzie doznali uzdrowienia, są pewne prawa, o których my będziemy mówić, które muszą nastąpić w twoim życiu. Żebyś mógł przyjąć całkowicie Boże uzdrowienie. A więc drugą rzeczą jest niewłaściwa doktryna. Proponuję ci, nie czytaj książek, gdzie ludzie mówią, że choroba jest od Boga. Nie czytaj ludzi, którzy doszukują się w chorobie jakiegokolwiek sensu. Nie czytaj takich rzeczy, nawet jeśli one są chrześcijańskie. Są bez sensu, będą niszczyć twoją wiarę i będziesz chodził ze sporym pokładem niewiary. Mówiliśmy sobie ostatnio, że w twoim życiu ciągle żyją dwa psy. Jeden to jest pies odpowiedzialny za twoją wiarę i tego powinieneś karmić non-stop, a drugi to jest pies odpowiedzialny za twoją niewiarę i ten powinien umierać z głodu. Ale one ciągle są obydwa w twoim życiu. Mówiliśmy sobie o sytuacji, kiedy Andrew Womack, po tym jak zobaczył człowieka wskrzeszonego z martwych, podszedł do gościa na wózku, wyciągnął rękę, mówił: uzdrawiam cię w imieniu Jezusa, i gościu po prostu spadł z tego wózka, nie został uzdrowiony i zlękł się, bo ludzie zaczęli po prostu wykazywać olbrzymią niewiarę, którą on przyjął. Mówiliśmy sobie o Szmicie, tak? Który kobiecie, która miała olbrzymiego guza, po prostu ją popchnął kilka razy ze sceny, ona spadła na tego guza. Tylko Schmidt nie słuchał już po prostu ludzi. I zamanifestowało się uzdrowienie. Tak? Nie powiedziałem wam ostatnio o tym, jak, w jaki sposób budować wiarę i zabijać niewiarę. Jeśli chcesz, mówiliśmy sobie o tym, że niewiara również jest ze słuchania. Oglądałeś kiedyś wiadomości w telewizji? Na pewno oglądasz. Oglądaj dalej, spędzaj 2-3 godziny, czytaj o tym, a chcę ci coś powiedzieć. Niewiara w twoim życiu, ten pies nigdy nie będzie chodził głodny. To pies wiary będzie chodził głodny. Wiara jest ze słuchania, słuchanie przez słowo Chrystusa. Uwierz w Boże Słowo, to w co ono mówi. Bo to jest niedorzeczne. Powiem wam, to jest niedorzeczne. Wierzysz w to, że jesteś zbawiony? Na jakiej podstawie? No bo Biblia tak mówi. Ale to, że nie jesteś uzdrowiony, no czemu w to nie wierzysz? No, bo to widzę, że coś nie tak. A jak widzisz, że jesteś zbawiony? Jakie ty masz dowody, że ty jesteś zbawiony? Masz tylko jeden dowód. Że Biblia o tym mówi. Na jakiej zasadzie możesz mówić, że jesteś uzdrowiony? Że to jest Bożą wolą? Jest tylko jeden argument. Jest Boże Słowo. Wiecie, gdzie jest problem? Problem jest w tym, że uzdrowienie ma jeszcze 5 przeciwników, które są dobre, zaplanowane przez Boga, jeśli są właściwie używane. I to jest 5 naszych zmysłów. Mówi, ty modlisz się o to uzdrowienie, dalej cię noga boli. Modlisz się o to, a dalej tak samo wyglądasz. A dalej to, a dalej to, a dalej tamto. Zaraz sobie powiemy o 6 zmyśle. Trzecia rodzaj niewiary to jest właśnie naturalna niewiara. To jest coś, z czym się rodzisz. Nie rodzisz się człowiekiem wiary, rodzisz się człowiekiem niewiary. Opierasz wszystko w swoim życiu na podstawie właśnie 5 zmysłów. To, co można zobaczyć, dotknąć, powąchać, odczuć. Tak funkcjonujemy. I to jest dobre. Tylko, że z drugiej strony to jest twój największy przeciwnik, jeśli chodzi o wiarę. Biblia mówi o tym, że o cokolwiek byśmy prosili w imieniu Jezusa, to stanie się. Jeśli byś powiedział tej górze, aby rzuciła się w morze, to tak się stanie. że nie potrzeba wielkiej wiary, bo potrzeba tylko wiary jak ziarnko gorczycy. Biblia mówi w Izajasza 53, że zostaliśmy uzdrowieni sińcami Chrystusa i modlimy się o to i nie widzimy czegoś natychmiast. Nasze zmysły mówią nam, no widzisz, widzisz. I zaczynasz ufać swoim zmysłom. Zaczynasz ufać swoim uczuciom, to co czujesz, to co widzisz. Zaczynasz tak funkcjonować. I to jest tak, jak zafunkcjonowali uczniowie Chrystusa. Oni zobaczyli manifestacje demoniczne, no i co teraz? I nie mogli go wyrzucić. Z chorobą jest tak samo. Pamiętam, jak Kenneth Hagin opowiadał taką historię o kobiecie, która miała olbrzymi tutaj taki torbiel na szyi. I się pomodliła do Boga i mówi: Panie, ja dziękuję Ci za to, że Ty mnie uzdrowiłeś, jestem całkowicie uzdrowiona. Nic się nie zadziało, nie zatrzęsło. No i tak idzie i wychodzi w kościele, mówi: no jestem uzdrowiona. Wszyscy patrzą, o wariatka, wiesz, dalej masz torbiel, jesteś uzdrowiona. Nie, jestem uzdrowiona. Cały tydzień chodziła, mówi, że jest uzdrowiona. Kolejne nabożeństwo, ona mówi: jestem uzdrowiona, bo Chrystus mnie uzdrowił. Aż w końcu ktoś powiedział: siostro droga, nie jesteś uzdrowiona, dalej masz torbiel, o czym ty mówisz? Może Bóg pracuje, może Bóg coś robi? Nie, jestem uzdrowiona. Wyszła z nabożeństwa, mówi: Panie, oni w to w ogóle nie wierzą, a ja wiem, że jestem uzdrowiona. W ciągu kilku minut zniknął torbiel. Zamanifestowało się fizycznie to, co duchowo stało się przy jej pierwszej modlitwie. I na tym polega cała sztuka. Ludzie, którzy są używani w uzdrawianiu, to są ludzie, którzy nie funkcjonują w oparciu o pięć zmysłów. Schmidt nie funkcjonował w oparciu o pięciu zmysłów, że kobieta spadła na tego guza i ludzie: o, co brutal, co on w ogóle robi? On nie, tak nie funkcjonował. Dla niego uzdrowienie się stało przy pierwszym upadku. Przynieście ją z powrotem, aż w końcu została uzdrowiona, aż w końcu ludzie to zobaczyli. Wiara to nie jest apostoł Tomasz. Jak nie zobaczę, to nie uwierzę. I dlatego Chrystus powiedział: błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli bądź uwierzą. To nie jest wiara, to jest już wyciągnięcie wniosku na podstawie tego, co się stało. Zastanów się nad tym. Ta sama Biblia, która mówi o uzdrowieniu, mówi o zbawieniu. Jaki masz dowód na to? Jeśli bym cię spytał, jak ty możesz być pewny tego, że jesteś zbawiony? Mi się wydaje, że ty nie jesteś. No i udowodnij mi to, że jesteś. No udowodnij mi, że jesteś. Tylko i wyłącznie masz Rzymian 10, rozdział 9, werset. Tylko i wyłącznie masz pierwszy list Jana 5, rozdział 12, 13, werset. Tylko masz Ewangelię Jana 3, rozdział, że Bóg dał prawo stać się dziećmi Bożymi, a dzieci Boże wcale nie mają nie mogą wylądować w piekle. Tylko tyle. Tylko tyle, co mówi Biblia. Jeśli chodzi o uzdrowienie, masz tylko tyle, co mówi Biblia. Pomyśl, nielogiczne. To, czego potrzebujemy, kochani, to jest szósty zmysł. Szóstym zmysłem w życiu chrześcijanina jest wiara i tylko wiara. Wiara, która polega to, co Chrystus powiedział. Dziecięca wiara. Kiedy patrzę na mojego Filipa, który wchodzi na jakiś murek, powiedzmy, ten murek ma taką wysokość, on sobie tam chodzi. Mówię: Filip, chodź, skacz do taty. On się nie zastanawia nawet chwili, czy on ma skoczyć, czy on ma nie skoczyć. On rzuca się w moją stronę, bo jest pewien, że ja go złapię. Kiedy go złapałem już po raz pierwszy, znowu, kiedy nie było już później w ogóle problemu, on skakał, bo wiedział, że ja go złapię. To jest dziecięca wiara, która się nie zastanawia, która nie myśli. Andrew Womack opowiadał sytuację, kiedy przyszedł do człowieka modlić się o jego uzdrowienie, ale nikt wcześniej nie zdążył mu powiedzieć, że ten człowiek kilka godzin wcześniej już umarł. Nie zdążył mu tego powiedzieć. Więc on wszedł, zaczął się modlić do tego człowieka, a ten człowiek nagle wstał, no i wyszli razem, mówi: Bóg, on jest uzdrowiony. Żona mówi: on był martwy, tu był lekarz przed chwilą, to jest zgon. I Andrew Womack powiedział jedną rzecz. To, co go uratowało, to, że nie wiedział, że jest martwy. Bo gdyby wiedział, że jest martwy, zaczęłoby się pojawiać pięć zmysłów, które martwego, To już jest koniec, to już jest koniec. I to, w jaki sposób Chrystus podchodził właśnie, posłuchajcie, to dla mnie było bam. To, dlaczego Chrystus uzdrawiał ludzi, wypędzał demony, wiecie dlaczego? Bo On nie opowiadał o górze. Jak to któryś z pastorów powiedział, Chrystus nie kazał nam tworzyć piosenek o górach. My czasami tworzymy piosenek. O, jak ciężko, Panie, przeprowadziłeś mnie przez dolinę, przez tego raka, halleluja, Ty mnie wyciągnąłeś. Było już tak ciężko, lekarz mówi, że umieram, a Ty mnie wyciągnąłeś. Tworzymy piosenki, o tym śpiewamy, wszyscy płaczą wzruszeni. Wzruszenie wcale nie jest biblijną rzeczą. Co z tego, że Ty się popłaczesz, jak ten człowiek tak umrze? Tak? Wiara nie płacze, wiara wierzy. I Chrystus podchodził zawsze z jedną rzeczą. Nakazywał górze ustąpić. Jeśli był demon, to on temu demonowi kazał wyjść. Tylko raz go spytał o imię. A teraz chrześcijanie wyganiają demony. Jak masz na imię? Jak masz na imię? Jak ojciec kłamstwa może ci powiedzieć prawdę, jak ma na imię? Z Chrystusem nie miał wyjścia. Ale to nie jest w ich naturze. Chrystus podchodził zawsze z pewnością. Dlatego mądre jest, to był mój błąd. Po co ja siedzę z człowiekiem chorym na stwardnienie rozsiane, mu się przyglądam, kobieta mi opowiada o jego symptomach, o jego diagnozie, ja tego słucham jak ciele, słucham. Po co mi to? Jest jedna rzecz, którą ja powinienem zrobić. Niech Pan już nic nie mówi. Ja powinienem się o niego pomodlić i go uzdrowić. To jest cała filozofia. A nie, że no to może siostro wyjdź i powiedz, co powiedzieli ci lekarze. I ktoś opowiada, płacze, wzrusza się i powiedzieli, że on 3 tygodnie żyje. Po co? To tylko zabija twoją wiarę i zabija wiarę ludzi, którzy mają się za chwilę modlić. Chrystus nigdy nie mówi, spytaj, jaka to jest góra, a później każesz się rzucić do morza. Nie. Krótka piła. I na tym polega 6. zmysł. Żeby funkcjonować w tym 6. zmyśle, potrzebna jest ci wiara w Boże Słowo. Absolutna, głupia wiara w Boże Słowo. Skoro twierdzisz, że jakbyś umarł, jesteś o tym przekonany w 100%, poszedłbyś do nieba i mówisz o tym ludziom, jesteś o tym przekonany, to ta sama Biblia mówi, że Chrystus umarł za twoje choroby, że Jego wolą jest uzdrowienie. Ta sama Biblia. Na tych samych stronach nawet czasami. I Chrystus powiedział do uczniów, ten rodzaj w domyśle niewiary wychodzi przez modlitwę i post. Powiem ci, czego post nie czyni. Post nie zmienia Pana Boga. Post nie zmienia też diabła. Post, Bóg ze względu na post nie uczyni dla ciebie więcej, niż miałby uczynić bez postu. Jest jedna rzecz, którą post czyni. Zmienia ciebie. Twoje zmysły ci mówią, że jesteś głodny. Twoje zmysły mówią, że jak się teraz czegoś nie zjesz, to będziesz miał problemy, będzie cię bolał brzuch, będzie cię głowa boleć, będzie to, będzie tamto i owamto. A ty mówisz nie. Ty mówisz nie. Nie będzie moje ciało panować nade mną. Innymi słowy mówisz swoim zmysłom, nie będziecie panować nade mną. Z mojego 15-letniego chrześcijańskiego życia zauważam, że jakikolwiek czas postu, czy 1 dzień, czy 3 dni, czy tydzień, czy 2, czy 10 dni, obojętnie, to jest czas, to jest zawsze czas doświadczania przede wszystkim o wiele większej Bożej mocy i obecności. Żeby zabić niewiarę, musisz spędzać czas w Bożej obecności. Musisz mówić swoim zmysłom nie poprzez post. To nie może być taki czas, no poszczę, cierpisz i tak dalej. Tak naprawdę, kiedy cierpisz, kiedy płaczesz, kiedy mówisz, módl się o mnie, już nie mogę wytrzymać, to dalej zmysły panują nad tobą, tylko w inny sposób. Post to jest czas, kiedy spędzasz czas z Bogiem. Ty się nie musisz. To nie jest to, że ty zaczniesz pościć i o, jak będę teraz pościł tydzień i będę go prosił o taki i taki dar, to on mi to da. Myślicie, że ludzie w Koryncie pościli? Nie wydaje mi się. Tam był jeden wielki bajzel. Bóg daje dary na podstawie swojej łaski. Ale kiedy popatrzysz na historię chrześcijaństwa, to ludzie, którzy funkcjonowali w ponadnaturalny sposób, zawsze mówili o poście. Zawsze mówili o poście. Nie jako miejscu, że będziesz się Bogu bardziej podobał. Nie, nie możesz się już bardziej Bogu podobać, bo On cię kocha takim, jakim jesteś. Post jest miejscem, kiedy mówisz swojemu ciału nie. I to jest odkrywcze. Jak chcesz zabić niewiarę, potrzebujesz spędzać czas w Bożej obecności. Potrzebujesz mieć taki czas. Nie przechodź nigdy w postu w taki szybki sposób. Odłącz się od wszystkiego. Miej taki dzień, dwa, ale odłącz się od wszystkiego. Jeśli pościsz, oglądasz telewizję, filmy, to te dwa psy po prostu walczą ze sobą. Kiedy śpisz, to ten pies niewiary rzeczywiście może też spać. Ale generalnie karmisz obydwa psy naraz, a tu chodzi o to, żeby karmić tylko tego jednego. Czytanie Bożego Słowa, podejmowanie kroków wiary, tak jak mówi Biblia, będzie dokonywać rewolucji. Ja zauważyłem, powiem wam jedną rzecz. Nie mam w ogóle żadnego problemu, jeśli mam się o kogoś modlić o zbawienie, przyprowadzać go do Chrystusa i wiem, że ten człowiek został zbawiony. Nie mam w ogóle problemu, nie mam cienia wątpliwości, kiedy modlimy się o chrzest Duchem Świętym, że ci ludzie nie zostaną ochrzczeni Duchem Świętym. Czuję się w tym totalnie pewny. Na maksa pewny. Po prostu. Kiedy wyganiasz demony, nie musisz myśleć, czy Bóg dzisiaj zechce wygonić demony. Podchodzisz pewnie do tego i tak samo, to ja mówię teraz o moim życiu, muszę nauczyć się podchodzić do choroby z totalną pewnością, nie w swoje siły, z totalną pewnością w autorytet, który daje nam Bóg, z totalną pewnością tego, że żadne zmysły nie będą panować nade mną poza szóstym zmysłem, poza wiarą. I że nie będę wymyślał pewnych racjonalnych, intelektualnych rzeczy, ale będę ufał Bożemu Słowu. Bo ten świat czeka na to, aby Kościół zaczął istnieć i funkcjonować w całej pełni, gdzie ludzie będą uzdrawiani. I my jesteśmy kluczem do tego. My jesteśmy kluczem do tego. I to jest na wyciągnięcie ręki, to jest kwestia odblokowania pewnych rzeczy. Amen. Ma sens? Ma sens, chyba ma sens. I Rzymian, ostatni werset. Rzymian, 4 rozdział, werset od 19-21. 4 rozdział, przepraszam, powiedziałem 16. 4 rozdział, werset od 19-21. Jest napisane tak, to jest to, co czytałem ostatnio. I nie zachwiał się w wierze, mowa o Abrahamie, choć widział obumarłe ciało swoje. Popatrzcie. Kiedy Bóg powiedział Abrahamowi, że da mu syna obietnicy, kiedy on miał 100 lat, Sara miała 90 lat, to jest cienka opcja na ciążę. To jest raczej tak... No reakcja jest śmieszna. I kiedy pojawiła się... Zobaczcie. To, co się pojawiło w Abrahamie, nie zachwiał się w wierze. Nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, miał powody, ale Abraham miał coś więcej. I nie zwątpił z niedowiarstwa w Bożą obietnicę. Nie było zwątpienia, nie było niewiary, pomimo tego, że jego zmysły mu mówiły, to jest niemożliwe. Biblia mówi o tym, że nie pielgrzymujemy w oglądaniu, ale w czym pielgrzymujemy? W wierze. W wierze w Boże obietnice. I czasami gadamy nawet jako chrześcijanie tyle głupot, tyle niebiblijnych rzeczy, tyle bzdur, a później się dziwi, że jesteś chory na katar i nic się nie dzieje. No co się ma dziać, jak gadasz głupoty cały czas i tworzysz świat, w którym funkcjonujesz, który jest pełny zmysłów, który jest pełny cielesności. I 21 werset. Mając zupełną pewność, bo wiara jest pewnością, pewnością. To jest pewność, że to już się stało. Posłuchaj, Bóg obiecuje ci, że nigdy nie zaprzeczy swojemu słowu. Bóg. On nie może zaprzeczyć swojemu słowu, bo on nie może kłamać. Możesz mieć całkowitą pewność, że to, co on obiecał, to jest super werset. To, że on to, co obiecał, ma moc i uczynić. To, co obiecał, ma moc i uczynić. Nie musisz udowadniać ludziom i bronić Bożego Słowa, nie wiadomo jak. Bóg broni swojego słowa. Bóg broni wiarygodności swojego słowa. Bóg ma moc. Bóg ma chęć. To jest Jego wolą, aby uczynić to, co obiecał. Teraz jest problem w naszym umyśle. Problem jest w naszym umyśle. Wiecie, że życie niektórych chrześcijan wygląda jak wygląda. Wygląda kiepsko i miernie z tego powodu, że oni nie rozumieją pewnych rzeczy. W księdze Ozeasza Chrystus, Bóg powiedział: mój lud ginie, bo brak mu poznania. Jeśli brakuje ci poznania, jeśli brakuje ci zrozumienia pewnych rzeczy, możesz być niewolnikiem czegoś i Chrystus się nie będzie z tego wyzwalał, bo Chrystus już to zrobił, tylko że ty tego nie rozumiesz. Ty tego nie rozumiesz. Spędzając czas z Biblią 3 minuty w ubikacji w międzyczasie, chcesz oglądać wielkie rzeczy, bo podchodząc do Biblii tylko intelektualnie, sprawdzając, czy rzeczywiście tak było w Izraelu, czy rzeczywiście... Jeśli tak będziesz podchodził do Biblii, a nie do tego, jak podchodzą dzieci do twoich słów, obiecaj coś dzieciom, co jest dla nich ważne. Masz 100%, że jeśli tego nie zrobisz, one ci to od razu wypomną. Doświadczam tego prawie każdego dnia. Jak coś obiecasz, musisz to zrobić. Miej taką postawę względem Pana Boga. Panie, ty to obiecałeś. Ja tego nie rozumiem, dlaczego to się nie dzieje. Jeśli coś się nie dzieje, to pokaż mi, dlaczego to się nie dzieje. Bo ja chcę funkcjonować tak, jak ty mówisz. Bo jeśli nie wierzysz w jedną obietnicę w Biblii, to tak naprawdę nie wierzysz w nic. Jaką masz pewność? Jaką masz pewność zbawienia, skoro nie wierzysz w inny aspekt w Biblii? Żaden. Albo w chrześcijaństwie jest tak, albo wierzysz wszystko, albo nic. Dlatego Jakub w swoim liście powiedział radykalnie. Jeśli wypełniłbyś wszystko poza jednym przykazaniem, jesteś winien przestępstwa całego zakonu. Z Panem Bogiem tak nie jest. Bóg tak funkcjonuje. Albo wszystko, albo nic. Jest to logiczne. Jest to logiczne. Jesteś już w tej drodze, to był chyba 8 raz coś mówiłem. Niektórzy z nas doznali uzdrowienia, niektórzy jeszcze nie. Niektórzy z nas modlili się o chorych, nic się nie stało, a u niektórych coś się stało. Moja wielka prośba. Bóg mówi do ciebie: nie poddawaj się. Nie poddawaj się. Kop dalej, szukaj mnie dalej. Ale nie poddawaj się. Wszystko, co cenne, wymaga czasu. Wszystko, co cenne, wymaga czasu. Kończąc, powiem wam tylko, że widziałem to, co mówiłem wczoraj na kazaniu. Wywiad z Craigiem Groeschelem rozmowę z Craigiem Groeschelem, pastor największego kościoła w Stanach obecnie, z Markiem Driscollem, też pastorem sporego kościoła. Jedno z pytań było takie: co Craig Groeschel, 40-paroletni, powiedziałby Craigowi Groeschelowi, 20-paroletnimi? I jedną z odpowiedzi, która się pojawiła, była taka, że wszystko, co tworzy się w Bożym Królestwie, wymaga wytrwałości i czasu. A ja już 8 razy tego słuchałem, nic się nie stało. Takich chrześcijan to są już miliony. Takich chrześcijan to już są miliony. Co by było, gdyby Bóg tak podszedł do ciebie? A mówiłem do Niego raz, wysłałem do Niego człowieka drugi raz, czytał tą książkę trzeci raz, później piąty raz, tu kolejny znajomy szósty raz, poruszam jego serce siódmy raz, ósmy, on nic nie robi. Para. Bądź wytrwały. Bądź konsekwentny i wytrwały. W biznesie pomiędzy Bogiem a tobą może ponieść porażkę tylko jedna osoba. Ty, jeśli się poddasz. Amen. Zacznijmy się modlić w taki, wiecie, inny sposób. Bóg to obiecał. Bóg to obiecał. Bożanka też miała ostatnio